Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Z narodzeniem Jezusa było tak. Czyta Bogumiła Kaźmierczak. Z narodzeniem Jezusa było tak. Tak mało danych. Chcielibyśmy mieć możliwie pełną dokumentację dzieciństwa Jezusa i jego młodości. Ewangeliści natomiast zostawili zaledwie kilka danych, tak jakby im na tym nie zależało. Święty Marek nie poświęcił dzieciństwu Chrystusa nawet jednego słowa. Rozpoczął swą Ewangelię od opisu przyjścia Jezusa nad brzeg Jordanu, gdzie Jan Chrzciciel udzielał chrztu. Podobnie Jan Ewangelista poprzestał na tym, co o dzieciństwie Chrystusa zanotowali Mateusz i Łukasz, mimo że miał najlepsze dane, ponieważ z polecenia mistrza opiekował się jego matką. Jest to jedna z wielkich tajemnic. Tajemnica jest tym większa, że drogą Ewangelii jest naśladowanie Jezusa. Większość zaś ludzi naśladuje go w jego nazaretańskim życiu. Tymczasem na próżno szukać wzorów jego postawy i zachowania, jego decyzji i kontaktów z otoczeniem z tego okresu. Wszystko na dobrą sprawę zaczyna się dopiero od publicznego wystąpienia Jezusa. Skąpe dane dotyczące dzieciństwa zawierają jednak nieocenione informacje, bez których ewangeliczny przekaz prawdy objawionej byłby niepełny. Dotyczą one zwłaszcza tajemnicy wcielenia. Dlatego trzeba uważnie odczytać cztery rozdziały Ewangelii, które zawierają opis poczęcia i narodzin Chrystusa. Zanotowali te dane jedynie Mateusz i Łukasz, dwaj Żydzi, jeden żyjący w środowisku palestyńskim i piszący dla niego, drugi znający dokładnie środowisko aleksandryjskie i piszący dla Żydów z diaspory. Warto dodać, że Ewangelie apokryficzne podjęły temat życia Maryi i dzieciństwa Jezusa. Te opisy miały i mają duży wpływ na kult Matki Bożej oraz na pobożność ludową, która otoczyła, zwłaszcza w Polsce, Boże Narodzenie nimbem pięknych kolęd i pastorałek. W kościołach wschodnich Ewangelie apokryficzne, zwłaszcza protoewangelia Jakuba poświęcona życiu Matki Bożej, są otoczone szczególną czcią. Znacznie bardziej legendarną, a nawet baśniową, jest Ewangelia Tomasza, która przekazuje szereg cudów, jakich Jezus miał dokonać w latach dziecięctwa. Nie należy tych tekstów lekceważyć, chociaż trzeba zachować wobec nich zdrowy dystans. Posiadają one bardziej charakter pobożnych rozważań niż źródła, w którym bije woda czystego objawienia. Niniejsza część zawiera refleksję nad tekstami pierwszych dwóch rozdziałów Ewangelii według Mateusza i według Łukasza, akcentując w nich to, co pomaga w pogłębieniu wiary zarówno w bóstwo, jak i człowieczeństwo Jezusa. Postawa bohaterów ewangelicznych, takich jak Zachariasz, Elżbieta, Symeon, Anna, pasterze, mędrcy czy Herod, wzywa do zastanowienia nad naszym stosunkiem do wydarzeń związanych z przyjściem na świat Zbawiciela. Kraków, 1 września 2003 rok. Ewangelia według świętego Mateusza. Rodowód. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 1, wersety od 1 do 17. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego również 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Nawet tak uboga rodzina jak Maryi i Józefa przechowywała swój rodowód. Dziś drzewo genealogiczne jest zarezerwowane szlachetnym rodom. W Izraelu wszyscy śledzili łańcuch więzów krwi od ojca Abrahama. Z tą krwią bowiem było związane przymierze z Bogiem. Zarówno Maryja, jak i Józef znali swe drzewo genealogiczne. Oboje byli związani z królewskim rodem Dawida i o tym nigdy nie zapomnieli. To był szlachetny ród. Obok niego w sposób szczególny liczył się ród kapłański, sięgający aż do Lewiego. Mateusz zapoznał się z drzewem genealogicznym swego mistrza. Pisząc Ewangelię, miał na uwadze odbiorców z pokolenia Abrahama. Dla nich przynależność do tego pokolenia była istotna. Jezus był synem Abrahama. To stwierdzenie stanowi punkt wyjścia dla Mateusza. Abraham bowiem otrzymał obietnicę, a Jezus, Syn Boga, przybył, by ją zrealizować. Błogosławieństwo dotyczyło bezpośrednio Izaaka, ale on obietnicy nie zrealizował. Czekano więc na potomka, który objawi światu pełnię Bożego błogosławieństwa. Tym potomkiem jest Jezus. Mateusz w swej Ewangelii stara się wykazać, w jak wielkim stopniu obietnice Starego Testamentu wypełniły się w Jezusie. Pisząc Ewangelię dla Żydów, Mateusz prześledził genealogię Józefa, który adoptował syna swej małżonki Maryi. To prawne podejście było dla Żydów ważne. Liczył się bowiem ojciec przekazujący życie i uznający swe dziecko. Autorytet ojca jest podkreślony. Święty Łukasz w swej Ewangelii koncentruje się na drzewie genealogicznym Maryi i przedłuży jego zapis o imiona ojców od Abrahama aż do Adama. Mateusz jasno podkreśla, że Jezus narodził się z Maryi, żony Józefa, a nie z Józefa. Małżonek Maryi nie jest fizycznym ojcem Jezusa, jest ojcem prawnym. Jezus jest synem zrodzonym przez Maryję i z punktu widzenia więzów krwi nie posiada ziemskiego ojca. W polskim przekładzie zastosowano słowo ojciec, którego nie ma w oryginale greckim. Mateusz używa słowa zrodził, ponieważ w naszym języku słowo rodzić jest zarezerwowane dla matki. Tłumacz postanowił dostosować tekst do naszej mentalności. Na pewno nie naruszył samej treści objawienia, ale odsunął nieco na drugi plan samo słowo zrodzić, które Mateusz chciał wyeksponować w sposób szczególny. Zostawił je Matce Jezusa i zostawi je Bogu Ojcu. On rodzi Syna. Zastosowanie słowa ojciec, słowo to zostało użyte w przekładzie rodowodu 39 razy, posiada jednak cenną wartość przez wysunięcie na pierwszy plan autorytetu ojca. W Ewangelii Mateusza ten autorytet jest mocno strzeżony. W mentalności Izraelitów Abraham jako ojciec był otoczony wielkim szacunkiem. Genealogia nakreślona przez autora Ewangelii jest zbudowana na tym autorytecie. Należy się zastanowić, w jakiej mierze autorytet ojca jest przez nas dowartościowany. To jest istotny element świata Ewangelii. Żyjemy w czasach niszczenia wszelkich autorytetów, a więc i autorytetu ojca. Ten jest mocniej zniszczony niż autorytet matki. Taki był cel feminizmu minionego wieku. Ma on na swym koncie spore sukcesy. Bóg jest ojcem i niszczenie pojęcia ojca jest wymierzone wprost w chrześcijańskie rozumienie Boga. Chrześcijanie, a zwłaszcza duszpasterze, winni nieustannie śledzić ten atak, ponieważ dotyka on samych fundamentów ewangelicznego świata. W podanym przez Mateusza drzewie genealogicznym pewne imiona są znane z historii zbawienia, inne tylko wymienione, ale nic nie potrafimy powiedzieć o ludziach, których znamy jedynie z imienia. Rzecz jasna, że w dziejach zbawienia uczestniczy cały naród wybrany, a więc 12 pokoleń Jakuba. Mateusz koncentruje się tylko na jednym z nich, na pokoleniu Judy. Inni bohaterowie, nawet tej miary jak Mojżesz, który był z pokolenia Lewiego, nie są wspomniani. Realizm w spojrzeniu na przodków Jezusa pozwala nam dostrzec glebę, z jakiej wyrasta Syn Maryi. Niektórzy z tych przodków promieniują wielkością i mocą. Inni nie prezentują nic nadzwyczajnego. Jeszcze inni popełnili w życiu więcej błędów, niż dokonali czynów szlachetnych. Takie jest prawo życia. Każde pokolenie gromadzi jednak w magazynie ludzkości nowe geny, nie tylko w znaczeniu biologicznym, ale i duchowym. Te nieprawdopodobnie wielkie doświadczenia, które obejmują 42 pokolenia żyjące na przestrzeni blisko 1800 lat, spotykają się w sercu Maryi i jej Syna. Człowieka nie da się oderwać od jego przodków. Jezus, Syn Maryi, należy do historii rodu Abrahama i obejmuje swym sercem wszystkich swoich pradziadów. Czytając Ewangelię, nie wolno odrywać Jezusa od jego ziemskiej rodziny. Jezus jest potomkiem Abrahama, który czekał na jego narodzenie. W Ewangelii według świętego Jana mówi do Żydów: Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał i ucieszył się. To w Jezusie Abraham jest wielki. To w nim jest pełnia błogosławieństwa, nie tylko dla rodu Abrahama, ale i dla świata. Rodowód podany przez Mateusza wzywa do ewangelicznego spojrzenia nie tylko na ten pień, z którego wyrasta Jezus, ale i na całe drzewo Abrahama, czyli na naród żydowski. Tu nie ma miejsca na uprzedzenia. Tu jest miejsce na dziękczynienie. Jezus należy do pokolenia Judy, do królewskiego rodu Dawida. Jest on wielkim bohaterem narodu wybranego, niezależnie od tego, czy Żydzi to uznają, czy nie. W rodowód zostały przez Mateusza wplecione kobiety. To jest szczególny rys tego drzewa genealogicznego. Przez nie dostała się do rodziny Abrahama inna krew. Pierwsza kobieta to Tamar, która uwiodła swego teścia Judę, prawnuka Abrahama. Drugą kobietą wymienioną przez Mateusza jest Rahab. To była Kananejka zajmująca się prostytucją, u której zatrzymali się szpiedzy wysłani przez Jozuego przed zdobyciem Jerycha. Ona ich ukryła i w nagrodę za tę usługę darowano jej i jej rodzinie życie. Mateusz umieszcza ją w rodowodzie Jezusa jako matkę Booza, czyli praprababkę Dawida. Trzecią kobietą jest Rut, żona syna Noemi, poganka, moabitka, kochająca swą teściową do tego stopnia, że po śmierci męża towarzyszyła jej w powrocie do Betlejem, gdzie została żoną Booza, pradziadka Dawida. Opatrzność sprawiła, że wśród ksiąg natchnionych Starego Testamentu jedna jest poświęcona jej dziejom. To Księga Rut, która mówi o kobiecie wielkiego formatu włączonej w pokolenie Judy. Czwarta kobieta to Batrzeba, matka słynącego z mądrości króla Salomona, z pochodzenia Chetytka, żona Uriasza, którego podstępnie pozbył się Dawid, chcąc mieć jego piękną żonę przy swoim boku. Piątą kobietą jest Maryja, żona Józefa i matka Jezusa. W genealogiach prostych, czyli wymieniających tylko głowy rodu, rzadko spotyka się kobiety. Fakt, że Mateusz odnotował imiona kobiet i to nienależących do narodu, posiada uzasadnienie głębsze. Ewangelista wskazuje na szansę wejścia pogan w obietnicę Abrahama. Umieszczenie genealogii Jezusa w tekście natchnionym, i to przez dwóch ewangelistów, zmusza do zastanowienia. To nie jest tylko źródło wiadomości o przodkach Jezusa. To jest również jasne przypomnienie, że nie wszyscy jego poprzednicy byli na wysokim poziomie moralno-religijnym. On zaś tego się nie wstydzi. To nie oni rzucają cień na niego, lecz to on rzuca na nich światło świętości i miłości rodzinnej. Bez względu na to, jakie było ich życie, mogą się chlubić tym, że Bóg potraktował ich jako ziemię urodzajną, na której wyrasta potomek zbawiający ich i cały świat. Nie należy tej genealogii badać ściśle według naszych zasad warsztatu historycznego. Genealogie biblijne to szczególny rodzaj literacki, który służy ukazywaniu ciągłości dziejów. Mateusz ma na uwadze nie tyle dokładny przekaz pokrewieństwa, co pewną koncepcję dziejów. On odwołał się do 42 pokoleń. Inne zachowane genealogie, od Abrahama do Chrystusa, wymieniają aż 72 pokolenia. Mateusz wybrał model rodowodu prostego, wymienia więc tylko głowy rodu. Zależy mu na tym, by ukazać łańcuch pokoleń wywodzący się od Abrahama i podkreślić, że Jezus należy do pokolenia Dawida. Odczytanie genealogii Jezusa zmusza do refleksji nad własną genealogią. W jakiej mierze jesteśmy świadomi swej przeszłości? Jakie posiadamy pamiątki po minionych pokoleniach? Czy znamy drzewo genealogiczne i do którego pokolenia? Przynajmniej prosta genealogia winna być przez nas prowadzona. To jest potrzebne do określenia swej tożsamości. Genealogia rozbudowana jest trudna do uchwycenia. Ustalenie wszystkich synów i córek w minionych pokoleniach nie jest łatwe. Genealogia pomaga też w modlitwie za zmarłych z rodziny. Listopad i aktualna w nich modlitwa zwana wypominkami winna być oparta na znajomości tego drzewa. Nawiedzenie cmentarza winno pomagać w utrwalaniu więzi wdzięczności, a w wielu sytuacjach wzywać do odpowiedzialności za dziedzictwo nam powierzone. Nie należy też lekceważyć tych, którzy skompromitowali dzieje rodu. Oni też wpisali swą obecność w nasze dziedzictwo genów ciała i ducha. Troska o wrażliwość na dzieje swej rodziny jest podstawowym elementem szacunku dla historii i w koncepcji wychowania winna być uwzględniona jako ważny element. Ewangelia posiada wymiar historyczny i o tym zapomnieć nie wolno. Odcinanie się od korzeni prowadzi do zatracenia zmysłu myślenia historycznego, a wtedy nie ma mowy o doskonaleniu mądrości. Historia jest szkołą mądrości. Dom rodzinny winien stać na straży dziedzictwa przodków. Podejścia do własnej genealogii nie należy przeceniać. Już święty Paweł w listach do Tytusa w rozdziale 3, wersecie 9 i Tymoteusza w pierwszym liście, rozdziale 1, wersecie 4 przestrzega przed dłubaniem w genealogii. To może posiadać charakter determinujący. Działa wówczas na zasadzie wróżby, ogranicza i usprawiedliwia człowieka w jego niemocy, albo zmusza do podejmowania dzieł na miarę przodków wtedy, gdy siły człowieka są znacznie mniejsze. Odwoływanie się do sławnych przodków winno podnosić na duchu i mobilizować człowieka. Może jednak i niestety często się tak dzieje, nadymać pychą. Trudna decyzja Józefa. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 1, werset 18. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Jeśli pamiętamy o tym, że w oryginale, w samej genealogii Jezusa, Mateusz użył 39 razy słowa zrodził i trzykrotnie słowa zrodzenie, bo tak brzmiące słowo greckie tłumaczymy jako pokolenie, jasnym staje się to przejście do opisu o zrodzeniu Jezusa Chrystusa. Mateuszowi zależy na tym, by bezdyskusyjnie ukazać boskie poczęcie Jezusa w łonie matki. Chce wykluczyć jego poczęcie za sprawą mężczyzny. Przedstawia sytuację, w jakiej Józef odkrył, iż jego małżonka jest w stanie błogosławionym. Byli po zaręczynach, ale jeszcze nie zamieszkali razem. Józef dostrzegł ciążę Maryi. Żona jego wiedziała, że jest w ciąży na podstawie zwiastowania, o którym Mateusz nie wspomina. Pisze o nim tylko Łukasz. Maryja nie mogła jednak nic tłumaczyć, ponieważ wiedziała, że takiego tłumaczenia nikt z ludzi o zdrowych zmysłach nie przyjmie. Musiała zawierzyć Bogu. To była jego sprawa, a nie jej. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 1, werset 19. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Wysoka ocena poziomu życia religijno-moralnego Józefa. Człowiek prawy w ujęciu biblijnym, sprawiedliwy. Innymi słowy, święty, doskonale przestrzegający przepisów Bożego prawa. O prawości świadczy decyzja, jaką podjął. Znalazł się w sytuacji wyjątkowo trudnej. Prawo domagało się oskarżenia Maryi o związek z innym mężczyzną, a to mogło prowadzić do podjęcia przewodu sądowego i zniesławienia Maryi. Mąż nie chciał wyrządzić jej krzywdy. Wyrok sądu mógł być okrutny. Z drugiej strony uczciwość Józefa nie pozwalała mu na przyjęcie dziecka za swoje, skoro nie było jego. Gdyby to uczynił, kryłby grzech matki dziecka. Szlachetność postawy Józefa ujawnia się w tym, że mimo wielkiego szacunku dla Bożego prawa i prawdy, postanawia osłonić Maryję. Nie chce nadawać rozgłosu temu, co w jego oczach uchodziło za zdradę ich miłości. Chce ukryć Maryję z jej dzieckiem, by nie brać odpowiedzialności za jej publiczną kompromitację. Wymyślił rozwiązanie najmądrzejsze, by nie wchodzić w świat grzechu, o który posądzał Maryję, a równocześnie ocalić ją i dziecko. Decyzja Józefa wzywa do zastanowienia nad pytaniem, czy zawsze należy powiedzieć prawdę, czy nie. Józef postanowił nie tylko okryć prawdę milczeniem, ale jeszcze ułatwić Maryi zejście z oczu gawiedzi. Nie zawsze można mówić prawdę. O tym, kiedy należy ją mówić, a kiedy mówić nie wolno, decyduje miłość względem Boga i drugiego człowieka. Jeśli powiedzenie prawdy prowadzi do zniesławienia innych ludzi, prawdy mówić nie wolno nawet pod przysięgą. Miłość bowiem jest ważniejsza od przysięgi. Milczenie nie jest kłamstwem. Milczenie jest szacunkiem dla prawdy o drugim człowieku. Człowiek zawsze ma prawo zachować w milczeniu pewne tajemnice. Niewielu ludzi wychodzi na ten stopień prawości ducha, który objawia święty Józef. Najczęściej w imię prawdy kaleczą i niszczą innych. Ktoś ustawiony na żelaznych torach zasady prawdę należy mówić zawsze i wszędzie, potrafi na nich zmiażdżyć niejednego człowieka. Prawdę należy mówić jedynie w duchu miłości, czyli troski o prawdziwe dobro wszystkich, nierzadko z narażeniem siebie. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 1, wersety od 20 do 21. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Bóg czekał na mądrą i sprawiedliwą decyzję. Dla Józefa był to trudny test miłości Boga i miłości Maryi. Zaliczył go znakomicie. Dochował miłości Bogu i nie skrzywdził Maryi. Ona nie mogłaby mieć do niego żadnych pretensji, tylko wielką wdzięczność. Boża interwencja dokonuje się przez sen. Maryja była mistyczką, ale Józef mistykiem nie był. Bóg rozmawia z nim przez sen. Sen może być autentycznym sennym widzeniem, ale może też być traktowany jako biblijny gatunek literacki, ważny w przekazie objawienia. Bóg może się posłużyć wizjami sennymi do swoich celów. Podświadomość jest w ręku Boga i należy do ważnych dziedzin życia, za którą człowiek pośrednio odpowiada. O tajemnicy snu wiedziała Maryja. Ona i tylko ona była wtajemniczona, nikt inny. Mateusz mógł znać tę tajemnicę jedynie od matki Jezusa, żony Józefa. Wszystko wskazuje na to, że sam Bóg wybrał sen jako narzędzie swej rozmowy z Józefem. Zaliczanie tego opisu jedynie do gatunku literackiego jest niebezpiecznym spłycaniem samego wydarzenia i nie uwzględnia zasadniczego przekazu, jaki jest celem Mateusza. Weryfikacja snu i jego odniesienie do rzeczywistości zawsze nastręcza sporo kłopotów. Dostęp do podświadomości człowieka posiada nie tylko Bóg. Mogą na nią wpływać inni ludzie, mogą wpływać duchy dobre i złe. Jeśli przez sen interweniuje Bóg, to udziela on pewności, która przenika całego człowieka. Taką pewność otrzymał Józef. Anioł Pański ukazuje się Józefowi w sennym widzeniu i przekazuje mu wiadomość o Bożym poczęciu syna Maryi oraz wzywa go do zmiany decyzji co do żony i dziecka. Ciekawe jest podkreślenie przez anioła królewskiego rodowodu Józefa. To on zostaje nazwany synem Dawida. Tak też rodacy będą nazywali samego Jezusa. Anioł nazywa Maryję małżonką Józefa i wzywa go do przyjęcia jej do siebie, czyli do oficjalnego i urzędowego kontynuowania małżeństwa. Z punktu widzenia prawa przyjęcie żony było równoznaczne z przyjęciem jej dziecka. Dlatego nikt ze współczesnych nie miał najmniejszych podejrzeń co do tego, że Jezus urodzi się jako syn Józefa. Anioł wyjaśnia Józefowi boskie poczęcie dziecka w łonie jego małżonki. Wymienia Ducha Świętego jako sprawcę tego poczęcia. Wyjaśnienie jest wystarczające, ale równocześnie okryte całkowitą tajemnicą. Odtąd Józef wiedział, że ma do czynienia z interwencją samego Boga i że chodzi o dzieło Boże, a nie Maryi, ani żadnego innego człowieka, czy też jakiegoś innego stworzenia. Dowiedział się również od anioła, że żona urodzi syna, a nie córkę. On sam nada mu imię Jezus. Akt nadania imienia połączony z obrzezaniem należał do ojca. Józef w ten sposób na płaszczyźnie prawa podpisuje się pod ojcostwem Jezusa. Anioł wyjaśnia treść imienia, zapowiadając, że ono zawiera istotę tajemniczej misji syna. Jezus znaczy wybawiciel. Anioł jednak jasno mówi o wybawieniu ludu nie w wymiarach politycznych, ale w wymiarze ściśle religijnym. Wybawi z grzechów. Informacja, jaką otrzymał Józef przy jego szlachetnym i gotowym do współpracy z Bogiem sercu, wystarczyła mu w zupełności jako podstawa do dalszego działania. Sumienie zyskało pewność i mogło podejmować właściwe decyzje. Całe wydarzenie zmusza do refleksji nad taktyką Boga wobec człowieka. Bogu zależy na naszym wzroście. Ten zaś dokonuje się przez podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o Boże prawo. Taką decyzję podjął Józef. Przecież Bóg mógł mu oszczędzić bólu, jaki był połączony z odkryciem ciąży swej żony. Mógł go uprzedzić o tym wydarzeniu. Anioł Gabriel mógł mu przekazać tę samą wiadomość, którą przekazał Maryi w chwili zwiastowania, w 5 minut po spotkaniu z Maryją. Tymczasem nie uczynił tego. Bóg czekał na prawą decyzję Józefa w oparciu o prawo Boże. Dopiero po podjęciu przezeń decyzji wyjaśnia mu wydarzenie i wzywa do przyjęcia małżonki i dziecka. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 1, wersety od 22 do 23. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto podejście Mateusza. Pisze Ewangelię dla Żydów, a dla nich najważniejszym argumentem było wypełnienie proroctw. Powołuje się na słowa Izajasza, proroka, który zapowiadał dziewicze poczęcie Mesjasza. Podaje też imię zanotowane przez proroka Emanuel, wyjaśniając jego znaczenie Bóg z nami. Dla człowieka tajemnica wcielenia Syna Bożego jest niepojętym sposobem zamieszkania Boga w ludzkiej rodzinie. Emanuel to imię pozwalające odkryć zamiar Boga, który chce być z nami. Bóg postanowił zamieszkać z nami i mówić naszym językiem o wielkich tajemnicach świata Bożego i naszego zbawienia, czyli o możliwości wejścia człowieka w ten Boży świat. Znamienne jest to, że Izajasz mówi o dziewiczym poczęciu i dziewiczym narodzeniu Jezusa. Ma więc na uwadze dziewiczość matki w chwili poczęcia, przez cały okres ciąży i chwili narodzenia. Tyle o tajemnicy dziewiczości matki Jezusa możemy wyczytać z Ewangelii. Łukasz podkreśli jej dziewiczość do momentu zwiastowania i w chwili poczęcia. Wszystko inne, co dotyczy jej dziewiczej godności, pozostaje już w wymiarze tradycji i teologicznej refleksji. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 1, werset 24. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Piękna dyspozycyjność człowieka szlachetnego. Wystarczyła pewność sumienia, jaką zdobył przez sen, a natychmiast podejmuje działanie. Nie ma żadnego analizowania. Józef jest posłuszny Bogu w sposób bezdyskusyjny. Tak posłusznego człowieka otrzymał Syn Boga jako Ojca na ziemi. Józef akceptował błogosławiony stan żony. Przyjął ją i przyjął jej dziecko. W ten sposób z punktu widzenia prawa został ojcem dziecka. Prawnie potwierdził to, nadając synowi imię Jezus, to znaczy Zbawiciel. Imię było znane w Izraelu, ale odnoszono je do Wybawiciela w wymiarze politycznym. Nie miało też żadnego większego znaczenia prorockiego. Prawdopodobnie wielu rówieśników Jezusa nosiło to samo imię. Józef wiedział, że imię syna należy rozumieć bardzo ściśle. On wybawi lud swój od grzechów. Takiego religijnego znaczenia nikt ze współczesnych Jezusowi temu imieniu nie nadawał. Nadał je anioł przemawiający do Józefa w sennym widzeniu. Mateusz po podaniu zapowiedzi prorockiej o dziewiczym poczęciu i zrodzeniu Mesjasza zaznacza, że Józef nie zbliżał się do Maryi do dnia narodzin. Rzecz jasna, że ma na uwadze przede wszystkim prawdę, iż syn Maryi nie jest dzieckiem poczętym przez mężczyznę. Z tej wypowiedzi nie można jednak wnioskować, że Józef współżył z żoną po narodzeniu Chrystusa. Ten temat Mateusz okrywa tajemnicą i nie wypowiada się w tej sprawie ani jednym słowem. Z punktu widzenia psychologii, głębia uczestnictwa zarówno Maryi, jak i Józefa w tajemnicy poczęcia Jezusa całkowicie wystarcza, by ich spojrzenie na sprawy ciała było całkowicie wolne od pożądania. Mędrcy szukają Jezusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od 1 do 3. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Mateusza interesuje królewska godność Jezusa. Zatrzymuje się nad wydarzeniem, jakie miało miejsce już po narodzeniu Syna Maryi. Mędrcy ze wschodu przybyli, by oddać mu pokłon. Wiadomość o narodzeniu króla żydowskiego dotarła do nich drogą nadzwyczajną. Na wschodzie pilnie zajmowano się obserwowaniem nieba i stawianiem horoskopów. Mędrcy na niebie zobaczyli gwiazdę i zdecydowali się na podróż. Bóg mówił do nich ich językiem. Izraelici nie zajmowali się badaniami astronomicznymi ani astrologią. To było zakazane w prawie. W starożytności takie badania prowadzono na dużą skalę zarówno w Babilonii, jak i w Egipcie. Mateusz, chociaż nie powołuje się tu na żadnego z proroków, ma na uwadze biblijną wypowiedź na temat gwiazdy zapowiadającej narodziny Mesjasza. Jak należy rozumieć tę gwiazdę? Na pewno jako cudowny znak. Gwiazdę widzieli oni, nikt inny o niej nie mówił. Gwiazda wędrowała przed nimi i wskazywała drogę. Doprowadziła ich do Jerozolimy. Tu znikła. Mateusz nie tłumaczy samego zjawiska, lecz ogranicza się do relacji o wizycie mędrców w Jerozolimie i w Betlejem. W samym mieście mędrcy zaczęli wypytywać o nowonarodzonego króla żydowskiego, wzbudzając sensację i przestrach. Herod był chorobliwie zazdrosny o swą władzę. Taka wiadomość mogła wiele kosztować mieszkańców Jerozolimy. Znali dobrze sposób działania swego króla. Podziwiali go. Potomni dali mu nawet przydomek wielki, ale też panicznie bali się jego nieobliczalnych pociągnięć. Józef Flawiusz wiele miejsca w dziejach Izraela i w wojnie żydowskiej poświęcił Herodowi Wielkiemu i z tej racji jest to postać stosunkowo dobrze znana. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, werset 4. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Herod zabiega o lokalizację miejsca narodzin Mesjasza w oparciu o przepowiednie. Gromadzi więc autorytety w zakresie prawa, tak arcykapłanów odpowiedzialnych za świątynię i życie religijne, jak i znawców prawa, by od nich dowiedzieć się o miejscu. Odpowiedź wskazano w proroctwie Micheasza, jednego z tak zwanych mniejszych proroków. Mniejszych nie na zasadzie znaczenia, ale z tej racji, że księgi ich były objętościowo znacznie szczuplejsze od czterech tak zwanych wielkich proroków, do których należał wspomniany już przez Mateusza Izajasz. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od 5 do 6. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Przepowiednia jasno wskazuje na Betlejem. To było królewskie miasto. W nim był dom rodzinny Dawida. Samo słowo Betlejem oznacza dom chleba. Wiedząc, jak wielką wartością w Ewangelii jest chleb, zarówno ten codzienny, jak i eucharystyczny, warto o tym pamiętać. Polska tradycja połączyła na stałe Betlejem z chlebem, bo w szczególny sposób dowartościowała opłatek. To on jest znakiem życzliwości i pokoju przekazywanych w życzeniach z okazji święta Narodzenia Pańskiego. Proroctwo odwołuje się do obrazu pasterza. Taka była koncepcja króla w Izraelu. Tak ją realizował król Dawid. Zawsze akcentowano fakt, że lud był własnością Boga. Król miał jedynie spełniać rolę pasterza i był ustanowiony przez samego Boga. Do narodzenia Jezusa Izrael miał już wielu królów. Ostatnim był Herod. Wiadomość o narodzeniu kolejnego, i to przekazana przez obcych ludzi ze wschodu, musiała zaniepokoić samego Heroda, który wszędzie węszył spisek. Jego niepokój udzielił się Jerozolimie. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, wersy od 7 do 8. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Herodowi zależało na tym, by nie nagłaśniać sprawy. Rozmawia z mędrcami potajemnie i nie zdradza przed nimi swoich zamiarów. To był świetny polityk i dyplomata wielkiej klasy. Interesuje go przede wszystkim to, ile lat może mieć poszukiwany przez nich chłopiec. Pojawienie się gwiazdy łączono z dniem narodzin człowieka. To była podstawa do stawiania horoskopów. Herod informuje mędrców, że zapowiedzianym miejscem narodzin jest Betlejem. Każe szukać dziecka i domaga się przekazania mu informacji na jego temat. Chytry lis zapowiada, że on sam chce złożyć mu pokłon. Betlejem to miejscowość położona 8 kilometrów od Jerozolimy. To niewiele więcej niż godzina drogi. Aż dziw bierze, że Herod nie wysłał szpiegów za mędrcami. Miał ich wielu. Na pewno liczył również na to, że na miejscu ma pewnych donosicieli, którzy go nie zawiodą. Widocznie całkowicie im zaufał. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od 9 do 10. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Mateusz pisze o osobistym spotkaniu mędrców z Herodem. Na pewno nie byli to ludzie, którzy mogliby dotrzeć do króla, ale wiadomość, jaką przynieśli, mogła im otworzyć drzwi do Heroda. Ten bowiem pilnie słuchał każdej takiej wieści. Szpiedzy musieli donieść królowi o dziwnym pytaniu stawianym przez mędrców i to mogło ułatwić im dostęp do niego. Po opuszczeniu Jerozolimy zobaczyli gwiazdę, która ich prowadziła. To dziwne światło, widoczne tylko dla nich, zatrzymało się nad domem, w którym przebywała Maryja i jej syn. Dostrzeżenie gwiazdy było dla nich dowodem, że wędrują właściwą drogą. Stąd w sercach zagościła radość. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, werset 11. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Spotkanie z Maryją i dzieckiem ma miejsce w domu. Nastąpiło więc już po wyprowadzeniu się rodziny ze stajni. Mateusz opisuje pokłon, jaki oddali mędrcy, upadając na twarz. Razem z pokłonem składają swoje dary. Ich znaczenie jest bardziej symboliczne niż finansowe. Mateusz ma na uwadze kolejną przepowiednię mówiącą o skarbach, jakie popłyną od mnogich ludów do Jerozolimy. Prorok Izajasz w rozdziale 60, w 6 wersie, mówi o złocie i kadzidle. Jedno nie podlega dyskusji. Rodzice Jezusa po otrzymaniu tych skarbów wcale nie stali się bogaczami. Nadal byli ubogimi ludźmi, wkrótce wysłanymi przez Boga na emigrację. Być może z punktu widzenia opatrzności było to skromne zaopatrzenie na drogę oraz minimum potrzebne do przeżycia na obcej ziemi. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, werset 12. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swej ojczyzny. Kolejna interwencja Boga przez sen. Tym razem jest to pouczenie skierowane w Betlejem do mędrców. Otrzymali zakaz powrotu do Heroda, wybrali inną drogę powrotną i zmylili ewentualne pogonie za nimi. Heroda było stać na wszystko. Spotkanie z mędrcami posiada duże znaczenie w dziejach zbawienia. Oto poganie oddają pokłon Jezusowi. I to jest istota tego wydarzenia. Rozpoznali w Synu Maryi, na podstawie objawienia prywatnego, króla żydowskiego i oddali mu pokłon, czyli uznali w nim władcę. Dlatego uroczystość pokłonu mędrców, zwana Świętem Objawienia Pańskiego, od wczesnych wieków była obchodzona przez chrześcijan. Radowano się w niej z tego, że Jezus jest dostępny nie tylko dla Żydów, ale i dla pogan. Co więcej, oficjalnie mędrcy pogańscy pierwsi oddali mu pokłon. Uczynili to przed mędrcami Izraela. To nie przypadek, że napięcie między mędrcami a Herodem skoncentrowane było na pokłonie. Dla Izraelitów sprawa jest jasna. Tylko Bogu należy się pokłon. Mędrcy wyznali wiarę w boską godność Syna Maryi. Herod tego nie uczynił. W jakiej mierze sami umiemy składać pokłon Bogu i Jezusowi? Czy ten gest jest przez nas praktykowany? Jakim znakiem jest dla nas zgięte kolano przed tabernakulum czy w czasie podniesienia? Czy w sercu chcemy złożyć pokłon Bogu? Jak często ten znak jest już zjedzony przez rutynę i nie jest żadnym pokłonem, bo brakuje świadomości tego, przed kim jest uczyniony? Puste religijne gesty są niebezpieczne. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, werset 13. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Komunikacja Boga z Józefem dokonuje się przez sny. On traktuje wypowiedź anioła jako rozkaz, wypełnia go natychmiast. Anioł podaje w rozkazie instrukcję, co i jak ma być wykonane. Wyjaśnia też motyw takiego natychmiastowego działania. Odsłania zamysł Heroda wobec dziecka. Zapowiada poszukiwania, jakie podejmie Herod celem zabicia Jezusa. Józef ma wykonać zadanie i czekać na kolejny rozkaz, jaki podał mu anioł. Święta Rodzina żyje nieustannie w świecie wiary. Nic nie jest w stanie zaplanować. Rozkaz może być podany w każdym momencie. Dla Józefa musiało to być trudne. Na tym jednak polegała tajemnica doskonalenia zawierzenia. Wiara jest doskonałym posłuszeństwem Bogu. To zaś jest łatwiejsze, gdy dotyczy przykazań, bo one umożliwiają własne programowanie życia z zachowaniem szacunku dla innych. Natomiast takie bezpośrednie słuchanie rozkazów Boga zmusza do nieustannego nastawiania ucha i korekty własnych planów. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od 14 do 15. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Józef jest idealnie posłuszny. Natychmiast jeszcze w nocy udaje się do Egiptu. Tą nazwą określano tereny na południe od Palestyny. Józef musiał wyjechać poza granice wpływów Heroda. Taki był cel tej ucieczki z Betlejem. Na pewno zatrzymał się na pograniczu i czekał na zmianę sytuacji. Według kalendarza, którym się posługujemy, Herod zmarł w 4 roku przed narodzeniem Chrystusa. Jezus mógł wtedy mieć już około 6 lat. Nasz kalendarz wprowadzono dopiero w wieku VI. Mnich Dionizy Mały, któremu zlecono sporządzenie nowego kalendarza, miał za punkt wyjścia przyjąć rok narodzenia Jezusa. Pomylił się jednak w obliczeniach. I ta pomyłka została odkryta zbyt późno, by można było zrobić korektę. Chrześcijanie mówią nie o nowej erze, ale o czasie przed i po narodzeniu Chrystusa. Historycznie rzecz biorąc, trzeba uznać, że Jezus urodził się prawdopodobnie w 6 roku przed narodzeniem Chrystusa. Brzmi to dziwnie, ale taka jest historyczna prawda. Dla ludzi wierzących ważne jest samo wydarzenie, które dzieli dzieje świata na dwie części. Jedną przed narodzeniem Zbawiciela, drugą po Jego narodzeniu. Ścisłość historyczna nie jest tu najważniejsza. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, werset 16. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat 2, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Reakcja Heroda jest przykładem działania człowieka uniesionego gniewem. Uderza na oślep. Zamiast zastosować precyzyjne śledztwo i ustalić dokładnie, gdzie udali się ubodzy małżonkowie ze swoim dzieckiem, uderza w wielu. Betlejem i okolica spłynęły krwią. Oblicza się, że mogło zginąć nawet kilkudziesięciu chłopców. Wśród nich miał być również Jezus. Pytanie, które się tu jawi, dotyczy ofiar gniewu Heroda i odpowiedzialności świętej rodziny za krew przelaną w Betlejem. To z tego powodu, że oni się tam zatrzymali, betlejemskie rodziny zostały poranione śmiercią chłopców. Niewinne dzieci i niewinni rodzice w zasięgu szalejącego z gniewu Heroda. Stoimy wobec tajemnicy znanej tylko Bogu. Przecież On znał Heroda i wiedział, jakie są jego reakcje. Nie oszczędził chłopców, a wyprowadził swego syna. Wielu zginęło za jednego. Herod jest klasycznym modelem człowieka, który wpada w furię. Można w jego zachowaniu studiować szalony gniew nastawiony na niszczenie. Kościół odpowiedział uznaniem tych dzieci za męczenników. Pisze o tym wyraźnie święty Hilary w swoim komentarzu do Ewangelii świętego Mateusza już w IV wieku. To znak, że zostali dowartościowani, umarli za Chrystusa, mimo że jeszcze nie było ich stać na świadczenie o Nim. Ta śmierć i takie podejście Kościoła do niej otwiera perspektywę dostrzeżenia sensu niewinnej śmierci wielu dzieci. Jezus był dzieckiem i los żadnego dziecka nie jest mu obojętny. To w nim należy złożyć nadzieję ich duchowego ocalenia. Objawienie niewiele mówi o dzieciach, które umierają bez szans opowiedzenia się po stronie Jezusa. To wydarzenie wpisane w Ewangelię przez kanonizację tych chłopców nabiera dużego znaczenia, wypełnia bowiem serce nadzieją. Może być zbawione dziecko ochrzczone własną krwią. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od 17 do 18. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo już ich nie ma. Kolejna wypowiedź proroka zrealizowana w życiu Jezusa. Po raz pierwszy pojawiają się cierpienie i łzy. Po raz pierwszy mamy spojrzenie na Mesjasza przez doświadczenie krzyża. Takiego spojrzenia Żydzi nie mieli i nie chcieli mieć. Oni czytali tylko triumfalistyczne teksty mesjańskie. To był ich podstawowy błąd. Nie chcieli dostrzec klęski. Według nich Mesjasz miał być tym, który zawsze i wszędzie zwycięża. Sam Jeremiasz, którego ewangelista wymienia imiennie, był prorokiem tragicznym, a wskazanie w jego tekstach słów o Racheli, której grób znajdował się blisko Betlejem, posiada swoją wymowę. Bliski kontakt z Jezusem może na ziemi kosztować nawet życie. Taką cenę za obecność Jezusa w Betlejem zapłacili jego rówieśnicy. O tym nie wolno zapominać. Na ziemi Kontaktowanie się z Jezusem nie zawsze jest bezpieczną rzeczą. Ludzie sądzą, że znajomość z Jezusem daje same korzyści. Z punktu widzenia ducha tak, ale nie z punktu widzenia doczesności. Często 100 razy lepiej nie posiadać kontaktu z Nim i nie przyznawać się do Niego. Ludzie złej woli, tacy jak Herod, zawsze atakują Jezusa i tych, którzy się do Niego przyznają. Powstaje pytanie, czy jest możliwość nawrócenia człowieka o złej woli? Czy Heroda można nawrócić? Należałoby dokładnie prześledzić Biblię, by na to pytanie znaleźć odpowiedź. Wydaje się, że człowiek odpowiada za ustawienie swej woli albo w kierunku dobra, albo w kierunku zła. Zanim to uczyni, pozostaje w zawieszeniu na terenie podejmowania decyzji. Nie jest człowiekiem złej woli, ale też nie jest człowiekiem dobrej woli. Kiedyś jednak zostanie zmuszony przez życie do podjęcia decyzji i opowiedzenia się po stronie dobra lub zła. Pytania o dobrą wolę należą do kluczowych pytań w Ewangelii. Mateusz na samym początku mówi o polowaniu na Jezusa, o polowaniu na Mesjasza i to przez samego króla żydowskiego, czyli o konflikcie między podwładnym a władzą. Taki wątek musiał być dla czytelników jego Ewangelii szokujący. Oni sądzili, że ich władza czeka na Mesjasza i natychmiast opowie się po jego stronie. Mesjasz z rodu królewskiego miał zasiąść na tronie Heroda. Innego rozwiązania Żydzi nie dostrzegali. Miał przejąć władzę i poprowadzić naród wybrany do zwycięstwa, nie tylko nad Rzymianami, ale nad całym światem. Ten polityczny wymiar misji Jezusa nieustannie dochodzi do głosu i utrudnia wielu ludziom życie Ewangelią. Józef usłyszał wyraźnie: On wybawi swój lud od jego grzechów. Misja miała być ściśle religijna, a nie polityczna. Wolność polityczna jest fałszywą ścieżką w myśleniu religijnym. Prawdziwy patriotyzm wcale nie polega na walce o wolność polityczną, ale na trosce o potęgę religijno-moralną narodu. Koncentruje się więc na wolności wewnętrznej, a szczególnie na wychowaniu do tej wolności. Z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od 19 do 21. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł do niego: Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Józef otrzymuje od Boga kolejny rozkaz. Czas pobytu poza zasięgiem politycznej władzy Heroda się skończył. Herod zmarł. Dopóki żył, musiało istnieć ciągłe zagrożenie dla życia Jezusa. Herod mógł polecić swemu wywiadowi i donosicielom, by mieli na uwadze każdego chłopca, który urodził się w Betlejem w oznaczonym przez mędrców czasie. Śmierć króla zwalniała służby bezpieczeństwa i donosicieli z zajmowania się tym poleceniem. Józef wiernie wykonuje rozkaz anioła. To jeszcze jeden dowód na jego zawierzenie Bogu. Wolę Boga należy wypełnić natychmiast i dokładnie. Na tym polega zawierzenie. Józef miał pewność, że pełni wolę Boga. Sny dawały mu taką pewność. Dla nas pewność jest zapisana w przykazaniach dekalogu, w prawie Ewangelii, w obowiązkach i czasem w dobrych natchnieniach, które przychodzą do głowy. Człowiek w każdej chwili życia w sumieniu winien wiedzieć w sposób pewny, czego od niego oczekuje Bóg. Pełnienie woli Boga jest bowiem programem własnym człowieka wierzącego. Jako wierzący nie muszę się martwić o układanie programu dnia jutrzejszego. On jest już przygotowany przez Boga od wieków, zanim się narodziłem. Do mnie należy jego rozpoznanie, przyjęcie i wykonanie. Mogę nie rozpoznać, czyli nie pytać, czego ode mnie dziś oczekuje Bóg. Mogę po rozpoznaniu nie przyjąć jego programu, lecz uruchomić swój własny. Mogę wreszcie nie wykonać zadań w taki sposób, jak chce Bóg, czyli w samym wykonaniu zrobić własne poprawki, tak co do czasu, miejsca, jak i ludzi. Idealnym rozwiązaniem jest przyjęcie i wykonanie programu Boga tu i teraz. Opanowanie umiejętności życia według woli Boga należy do najważniejszych umiejętności człowieka wierzącego i w wielkiej mierze zależy od właściwie ukształtowanego sumienia. Życie według woli Boga jest proste, ponieważ łatwiej jest prowadzić pojazd po szynach niż jeździć po wertepach. Wola Boga to ustawione szyny, a moja wola polega na zgodzie poruszania się po tych szynach. Zawsze w imię wolności mogę z nich zjechać, ale wtedy muszę pytać o kierunek, o teren, o sposoby pokonywania wody, rowu, bagna, wzniesień. Bóg w swoim programie dla mnie już je uwzględnił i nie ma się o co martwić. Mam bowiem stuprocentową pewność, że pełniąc wolę Boga dzień po dniu, godzina po godzinie, przeżyję swój czas w sposób twórczy. Niewielu ludzi tak podchodzi do pełnienia woli Boga. Stąd też niewielu jest szczęśliwych i głowa pęka im od programowania życia, od trosk o każdy następny dzień. Z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 2, werset 22. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce swego ojca Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. A jednak mimo pełnego zaufania Bogu, Józef nie wyłączył krytycznego myślenia. Syn Heroda może zagrażać dziecku. W sercu Józefa pojawił się lęk. Jeszcze raz we śnie otrzymuje polecenie, by rozkaz Boga wypełnił bez obaw. Józef jest jakby zdalnie kierowany, rozpoznaje wolę Boga w snach, poleceniom jest posłuszny, krytyczne myślenie zachował, on wie, co to jest odpowiedzialność, to zaś wymaga krytycznego podejścia. Tak podchodził do swej żony, gdy odkrył, że jest w stanie błogosławionym, i tak podchodzi do zagrożenia, jakie może się kryć w Jerozolimie w sercu syna Heroda. Pełnienie woli Boga nie zwalnia z nieustannej czujności i krytycyzmu. Wymaga bowiem nie tyle kwestionowania poleceń Boga, co pewności względem tego, czego Bóg faktycznie od nas oczekuje. W nabraniu tej pewności pomaga krytycyzm. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, werset 23. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Mateusz sygnalizuje wypełnienie kolejnej obietnicy dotyczącej imienia Mesjasza. Tym razem prawdopodobnie ma na uwadze słowa z księgi proroka Izajasza nawiązujące do odrośli, neser. W jakiej mierze nazwa Nazaret wywodziła się od tego rzeczownika, trudno określić. Ważne jest to uporczywe podkreślanie przez Mateusza obietnic i proroctw starotestamentalnych. Mateusz kończy na tym relację dotyczącą dzieciństwa Jezusa. Można pytać o dokładną lokalizację tych wydarzeń w naszym kalendarzu. Można ustalać czas emigracji świętej rodziny. Można się zastanawiać, w jaki sposób została ona przyjęta w Nazarecie. Ale są to pytania nie mające większego znaczenia z punktu widzenia życia religijnego. Ważne jest na pewno to, że emigranci mogą żyć w pełni Ewangelią mimo trudnych warunków materialnych. Syn Boga chciał doświadczyć tego wymiaru życia, w którym uczestniczą miliony ludzi w każdym pokoleniu. Mateusz okrywa całkowitą tajemnicą życie w Nazarecie. Przechodzi bezpośrednio do relacjonowania wydarzeń związanych z publicznym wystąpieniem Jana Chrzciciela i z chrztem Jezusa w Jordanie. Czytając relację Mateusza dotyczącą wydarzeń zbawczych, należy pamiętać, że zależy mu na jasnym ukazaniu prawdy o realizację w Chrystusie przepowiedni mesjańskich. Redagowana przez niego Ewangelia ma na celu czytelników, dla których argument realizacji przepowiedni prorockich był rozstrzygającym. zapatrzeni w Pismo, czekali na wypełnienie obietnic danych przez Boga. Autor mocno akcentuje dziewicze poczęcie Syna Bożego, by w ten sposób wprowadzić czytelników w tajemnicę Jego bóstwa i w tajemnicę wcielenia. W tym celu przedstawił duchowe zmagania Józefa, który nie chciał przyjąć kobiety z nie swoim dzieckiem. Relacja o przybyciu mędrców i o Herodzie, który odrzuca Chrystusa, ma na celu podkreślenie boskiej godności narodzonego Jezusa i zapowiada ewangeliczny dramat, który będzie polegał na jego odrzuceniu przez władze Izraela.